Piotr Gierzyński, zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Kolebka polskiej motoryzacji to nowa książka Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego, która opowiada o początkach działania żerańskiej fabryki samochodów. Jej premiera miała miejsce podczas konferencji na terenie dawnej fabryki samochodów osobowych w Muzeum Motoryzacji Skarb Narodu. Na miejscu był nasz reporter Grzegorz Traczewski, który rozmawiał z gośćmi nie tylko o książce, ale i o pomysłach firmy deweloperskiej Okam na terenach FSO na warszawskim Żeraniu.
Trzech gości, proszę Państwa. Zacznę od zacnego. Pan redaktor Daniel Pasent, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Szef Muzeum Skarb Narodu, człowiek, który dla mnie jest taką osobą, która potrafi, chce i robi. To rzadka dzisiaj sytuacja. Witam się, Robercie, Robert Brykała.
Witam serdecznie.
I człowiek, który reprezentuje firmę Okam.
Marcin Michalec, dzień dobry, bardzo miło.
Zaczniemy od samej książki. Ja należę do tego pokolenia, które pamięta czasy PRL-u. Czasy, w których żyło się inaczej, w których ludzie co prawda byli bliżej siebie, byli bardziej związani, ale te czasy jednak źle zapisały się w naszej pamięci. Panie redaktorze, tutaj pytanie do Daniela Pasenta. Dla pana te czasy to praktycznie historia pracy, historia życia, ale także te czasy to historia fabryki samochodów osobowych, a pan, z tego co jest mi wiadomo, fanem motoryzacji był od zawsze.
Wie pan, po pierwsze, te czasy nie zapisały się wyłącznie źle w naszej pamięci, bo byliśmy młodzi, mieliśmy 20-30 lat, mieliśmy marzenia, wchodziliśmy w życie, mieliśmy swoje źródła satysfakcji, zakładaliśmy rodziny, zaczęliśmy z czasem wyjeżdżać za granicę. No, krótko mówiąc, różnie się zapisywał ten czas i cenzurą, i biedą, i może drętwą mową, ale również i nasza młodość wiele pomagała nam przełknąć. Ja nie byłem specjalnie takim, dziękuję bardzo, fanem motoryzacji, w sensie, żebym był zwariowany na tym punkcie, ale mogę powiedzieć, że no, wszyscy marzyliśmy o samochodzie. Lata 60. to był ten okres, kiedy my byliśmy już dorośli, młodzi dorośli, i w tym czasie Europa już się motoryzowała. Stany Zjednoczone były bardzo zmotoryzowane. No a my nie mieliśmy samochodu, z wyjątkiem jakichś takich podróbek na radzieckiej licencji typu Pobieda czy Warszawa. No i to stanowiło ogromne, świadczyło o naszym upośledzeniu, bo samochód był wtedy symbolem dobrobytu i symbolem wolności. Człowiek, który miał samochód, mógł jechać gdzie chce, przynajmniej do granicy, prawda? W wolnych krajach to można było całą Europę przejechać, a my może tylko wschodnie, ale zawsze to był ten symbol wolności. Tego byliśmy wszyscy spragnieni. Ludzie oglądali zagraniczne samochody na ulicy, jak czasami przyjechał jakiś BMW czy inny Citroën, i wycinali fotografie samochodów z różnych czasopism kolorowych. No jeszcze nie było telewizji, więc nie bardzo w telewizji to oglądali, ale w każdym bądź razie to był motor rozwoju też gospodarczego w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. U nas to zostało przez władze partyjne, komunistyczne zrozumiane dopiero w latach 70. po wydarzeniach grudniowych, już po tych protestach drugiej połowy lat 60. I potem czekaliśmy na te polskie samochody. Każdy od czegoś zaczynał, ja od malucha, ale powiem panu, że polscy uczeni naukowcy, pisarze, artyści, dziennikarze wyjeżdżali na zachód. Niektórzy dostawali nawet stypendia na uniwersytetach. Ja do nich należałem, ale też i wiele innych. I standardowe postępowanie było następujące. Myśmy szalenie oszczędzali na tym stypendium, żeby w drodze powrotnej do Polski kupić używanego garbusa w Belgii. I to była normalna trasa.
Czym dla pana jest książka Kolebka polskiej motoryzacji? Bo to nie tylko zapis czasów fabryki samochodów osobowych, ale obserwacje socjologiczne.
Przede wszystkim dla mnie to jest książka Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego, mojego najbliższego przyjaciela przez całe życie. I to jest po pierwsze, czyli to jest, że tak powiem, rzecz prywatna. Książka uważam, że jest świetna. To jest książka nie tylko o samochodach, nie tylko o fabryce. To jest książka o ludziach, o systemie, o gospodarce, o przestępczości, o obyczajowości. Także to jest książka naprawdę znakomita. i cieszę się, że odnaleziona po kilkudziesięciu latach nadal jest aktualna i czyta się świetnie.
Wróćmy do tematu fabryki samochodów osobowych. Fabryka samochodów...
...czości, o obyczajowości. Także to jest książka naprawdę znakomita i cieszę się, że odnaleziona po kilkudziesięciu latach nadal jest aktualna i czyta się świetnie.
Która wychowywała, która przygarniała, która leczyła. Oj, wiele, wiele funkcji było. A jak będzie wyglądała dzisiaj? Jak będzie wyglądała jutro? Jak będzie wyglądała za kilka lat?
Pierwszy komentarz, który mi się tak naprawdę narzuca, szanowni państwo, to chyba no właśnie nie do końca precyzyjna definicja, czy nie pasująca do definicji osiedla. Jako osiedla takiego, które my znamy, kojarzymy, czyli po prostu szereg prostych budynków przedzielonych między sobą jakimiś małymi wewnętrznymi uliczkami. To miejsce dla nas jest absolutnie unikatowe z wielu względów. No jednym z nich jest przede wszystkim też skala jakby i też powierzchnia, o której my rozmawiamy tu dzisiaj. Mówimy o powierzchni ponad 62 hektarów, no co oznacza, że my przede wszystkim mamy możliwość wykreowania tu jako OKAM coś zupełnie innego, coś zupełnie unikatowego, ale w znaczeniu nie takiego właśnie klasycznego rozwiązania zwykłych klocków, bloków poustawianych i właściwie sprzedawanych jednym po drugim. Cała historia FSO tutaj ma niezwykłe znaczenie. My na etapie zakupu właściciele firmy OKAM, myśmy dopiero poznali jakby to, co się tutaj dzieje wokół całej historii FSO. Wiedzieliśmy, jaka jest historia tego miejsca, ale nie wiedzieliśmy, że jest tak wielu fantastycznych osób, które oddają temu miejscu cały czas tyle energii i uwagi, które jakby widzimy, ilu jest tak naprawdę wielbicieli, ale też osób, które śledzą to, co się tutaj dzieje i też chcą wiedzieć tak naprawdę, co się wydarzy na tych terenach. No więc jakby dla nas absolutną, powiedzmy, czymś, co musi się wydarzyć, to jest kontynuacja zachowania tej tradycji tego miejsca, no a jakby samo muzeum i kwestia tego, że była to kolebka motoryzacji w naszym kraju, no jest jak czymś oczywistym i czymś naturalnym, co wydaje się, że no nie da się tego pominąć, jakby tworząc tutaj koncepcję, pomysł dla tego przedsięwzięcia, a my chcemy tak naprawdę zrobić tu miejsce nie tak, jak powiedziałem, klasycznym osiedlem, które po prostu dostarczy jakieś tam usługi i właściwie nic więcej, no to po prostu będzie miasto w mieście, które będzie identyfikowane jakby w sposób zupełnie inny, niezależny kompletnie od tego, co się dzieje, czyli samowystarczalne. No, mówimy też o definicji tak zwanego miasta 15-minutowego, czyli coś, co powoduje, że wszystko jesteśmy w stanie tu we wszystkich usług, które tutaj będą. Szkoła, przedszkola, parki, przestrzenie publiczne, oczywiście muzeum, które musi być takim punktem nefralgicznym i punktem rozpoznawalnym na mapie tego miejsca. To są elementy, które na pewno się tutaj pojawią.
Nasi słuchacze pytali mnie, czy wiem, a ja zapytam pana, czy na przykład zostaną charakterystyczne miejsca, charakterystyczne punkty fabryki samochodów osobowych, a więc brama, która jest takim symbolem historii polskiej motoryzacji, czy hale, które są jakby charakterystyczne, między innymi hala lakierni, która to dzisiaj nawet byłaby nowoczesnym miejscem produkcji.
Pamiętajmy, że część z tych budynków, one, właściwie większość z nich, nie będę wiedzieć wszystkie, one służyły celom produkcyjnym. Również lakiernia. Ten budynek, jak państwo wiecie, już pewnie od, tutaj za chwilę pan Robert pewnie mnie poprawi, ale nie wiem, w 97 to były, 8 roku to była końcówka produkcji, jakby wykorzystywania tego budynku tak naprawdę dla potrzeb, dla których została wybudowana. W 98 roku właściwie...
Poczęta produkcja, w 2011 zakończono produkcję.
Normalnie. Tak. W związku z powyższym my mówimy o budynkach poprzemysłowych, które, szanowni państwo, z punktu widzenia walorów jakby użytkowych i funkcjonalnych, one dzisiaj nie mają jakby tych walorów, tych atutów, o których rozmawiamy. Brama jest zupełnie czymś innym. Brama to symbol. Brama, główne wejście, logotypy fabryki samochodów osobowych, to są, mówimy o zupełnie unikatowych i oczywistych atutach tego miejsca i absolutnie mówimy o tym, że chcemy je wyeksponować, chcemy je zachować. Co do pozostałych budynków, jest zdecydowanie za wcześnie, co do deklaracji, które z nich pozostaną, które zostaną wyburzone, czy na ich miejsce powstaną jakby elementy, część z nich być może zachowamy, część elementów, elewacji, jeżeli będą tego typu elementy, które będą miały też jakieś atuty historyczne, bo o zabytkach nie możemy mówić, bo właściwie na terenie samej fabryki takich zabytków właściwie nie mamy, mówiąc jakby tutaj literalnie, tak, mówiąc prosto, rejestr zabytków i tak dalej. Natomiast no my zawsze, zabierając się za tego typu projekt, a nie jesteśmy tu pierwszy raz, no mamy też bardzo taką rozpoznawalną w tej chwili na mapie Warszawy rewitalizację również pofabrycznego terenu dawnej fabryki Polleny na Szwedzkiej, no gdzie jakby tam mamy zupełnie inny charakter w znaczeniu też jakby otoczenia budynków zabytkowych, gdzie jakby też z pieczołowitością one są w tej chwili odrestaurowywane, ale jakby też przywracamy życie temu miejscu i podobnie jest na FSO. No tutaj mamy zupełnie inną skalę oczywiście, bo tam mówimy o 5 hektarach, tu mówimy mówimy o 60 kilku hektarach, natomiast sam pomysł, samo stworzenie miejsca do życia, identyfikacji, stworzenia pewnej wspólnoty, która też identyfikuje się z tą zabudową fabryczną, z charakterem, z historią tego miejsca, to jest absolutnie nasz priorytet.
Wspomnieliśmy o Muzeum Skarb Narodu. Wszyscy mówią, że to musi zostać, no ale z tego, co jest mi wiadome, na razie samochody opuszczą to miejsce, w którym teraz są, czyli lakiernie. Robercie, co dalej z twoim muzeum, co dalej z twoim wypieszczonym dziełem, bo dla mnie jest to dzieło, to nie jest coś, co powstało, to jest dzieło twoje, dzieło wolontariuszy, dzieło ludzi, którzy kochają motoryzację.
Ja tutaj jestem tylko taką osobą, która to spina, natomiast sam nie zrobiłbym nic, przekonałem się o tym bardzo wiele razy, natomiast to miejsce... My w tym roku, ten trzeci sezon był taką kwintesencją tego, co możemy tutaj zrobić. Ja już w zeszłym roku opowiadałem, że ja mam ambitne plany zrobienia czegoś zupełnie innego, na większą skalę, czegoś takiego bardziej interaktywnego. I powiem szczerze, parter z naszego punktu widzenia, my tu zrobiliśmy wszystko. I tutaj wspólnie z nowym właścicielem szukaliśmy optymalnego miejsca, który by nam dał możliwość zrobienia czegoś nowego, większego, ale takiego też, co będzie bardziej dostępne, bo tutaj ja dzisiaj wielu osobom tłumaczę, jak trzeba dojść do muzeum, gdzie skręcić, jak zrobić, niekiedy trzeba wysłać przewodnika. Natomiast nowe muzeum, które będzie tutaj, ma być takie, że wchodzi się od razu, widzi się rzeczy, no i będzie przede wszystkim muzeum czynnym codziennie, każdego dnia, nie trzeba będzie robić jakichś dziwnych zapisów, bo nasze muzeum, nie ukrywam, że było przez te 3 lata obrosło taką legendą, że strasznie trudno tutaj się dostać, strasznie trudno kupić tutaj bilety, bo było tak dużo chętnych, a było czynne tylko 2 dni w tygodniu i to tylko latem tak naprawdę i trochę do jesieni. Więc naszym celem jest to, żeby ludzie mogli przychodzić cały czas. I tutaj nie ukrywam, że właśnie rozmowy z obecnym właścicielem toczymy już w zasadzie już bardzo długo. I od samego początku rozmawialiśmy nie na temat tego, czy zostajemy, tylko w jakiej formie zostajemy. Co zrobić, żeby ci ludzie byli, którzy tutaj przychodzą, żeby chcieli przychodzić na Żerań. Bo my mamy być taką rzeczą, która przyciągnie i zmieni obraz Żerania. Bo tutaj Żerań w tej chwili to są magazyny, jakieś fabryki, nie wiadomo co. Tutaj ma tętnić życie. I tak jak kiedyś pracowało tutaj kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to ci ludzie mają nadal być, tylko zupełnie innej formy. Oni przyjeżdżać mają z całej Polski, z całego świata, zobaczyć, jak wygląda nowoczesna fabryka, przekształcona na muzeum, ale oprócz tego, że muzeum będzie, to wokół tego muzeum, mam nadzieję, i o tym rozmawiamy, mają być inne rzeczy, które jak ktoś przyjedzie, to spędzi cały dzień tutaj. To nie jest... W tej chwili ludzie przyjeżdżają, na przykład mieliśmy zeszły weekend ludzi, którzy przyjechali ze Szczecina, spędzili tutaj 2 godziny i co? Pytali się, gdzie mogą zjeść, a oni mają przyjechać tutaj, chodzić po muzeum, potem pójść do knajpy i to knajpy takiej motoryzacyjnej. W Warszawie nie ma takiej motoryzacyjnej knajpy, gdzie się idzie i wsiada, je takie rzeczy. To musi być takie miejsce, że ludzie przychodzą też z dzieciakami. My w tej chwili przez to, że to miejsce jest ograniczone przez to, że to jest dawna hala, my musimy to miejsce przygotować, żeby było bezpiecznie przyjść z dziećmi. My w tej chwili mieliśmy ograniczenie, że od 4 lat mogliśmy przyjmować, bo to było taka graniczna wartość naszym zdaniem, że dzieci można zapanować nad nimi. Gorzej z tymi rodzicami tych dzieci było panować, ale prawda jest taka, że my chcemy, żeby te dzieciaki przychodziły. To będą dla nich atrakcje i nie tylko same muzeum. Tu wokół to będzie tylko pretekst, żeby przyjechać na Żerań. A to, co będzie się działo wokół, to myślę, że to jest właśnie to, o czym mówi pan prezes, że to będzie działało. I ja w momencie, kiedy kilka lat temu wchodziłem na Żerań, wszyscy mówili, nie uda ci się, przyjdzie deweloper, cię wyrzucę. Wiesz co? To jest duży teren. Wiedziałem o tym, że tutaj musi przyjść bogaty deweloper. I ja mówię, wiesz co? Jak przyjdzie mądry deweloper, to on nie będzie mnie traktował jako przeszkody, tylko jak kogoś, kto przyciągnie ludzi i wcale mnie nie wyrzuci. I dzisiaj na naszym kanale często słyszę od ludzi, że o, przyszli, kiedy was wyrzucą. Mówię, nic takiego. Czekaliśmy dzisiaj z tą decyzją, z tą opowieścią, żeby sam właściciel, sam prezes powiedział o tym, że my zostajemy, razem robimy muzeum i to będzie najlepsze muzeum. My już w tej chwili najlepszym muzeum w Polsce zostaliśmy. My mamy apetyt na jedno z najlepszych muzeum w Europie. I myślę, że jeżeli te wszystkie słowa, te wszystkie deklaracje pójdą w parze z dalszymi czynami, to ja wiem, że to da radę.
Ja tylko jednego żałuję, dżentelmeni. Żałuję, że został zniszczony tor fabryki samochodów osobowych.
Ale to to już jakby kilka lat temu i to już zupełnie nie jest od nas zależne.
Poza naszą jakąkolwiek kontrolą, ta transakcja chyba to było wiele lat
temu, więc tego już nie ma.
Też bardzo żałujemy, natomiast no nie chcemy też właśnie, to jest to, o czym w tej chwili rozmawiamy. My nie chcemy absolutnie popełniać tych błędów, zachowując historię miejsca, jego tradycje, wykorzystując ją tak naprawdę, bo to są tylko i wyłącznie atuty. To, o czym mówi pan Robert w znaczeniu rozpoznawalności na mapie nie tylko Warszawy, ale tak naprawdę Polski pewnie i Europy. My możemy wokół muzeum, i to jest nasz cel, też stworzyć unikatową wspólnotę, unikatowe tak naprawdę miejsce do życia, docelowe. To tu mówimy, drodzy państwo, my mówimy o małym miasteczku, tak? Mówimy o, nie wiem, 20 tysięcy osób, nie wiem, będzie docelowo tu pewnie mieszkało około 20 tysięcy ludzi, także to jest ogromny potencjał, ogromne możliwości. Na pewno ten areał, ta powierzchnia, te możliwości, które są dookoła nas, powodują, że myślę, że i tu będziemy pana Roberta na pewno w tym wspierać, żeby zrobić wspólnie coś naprawdę wyjątkowego.
A ja mogę do tego dołożyć swoje 3 grosze, że będę obserwował te działania, będę przekazywał naszym słuchaczom to, co dzieje się tutaj na terenie fabryki samochodów osobowych, bo fabryka samochodów osobowych dla większości warszawiaków to coś bardzo ważnego. Dziękuję wam serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Deweloper Okam nabył teren poprzemysłowy na Żeraniu w Warszawie w sierpniu. To jedna z największych tego typu transakcji nieruchomości nie tylko w stolicy, ale i w całej Polsce. Ciąg dalszy zmian w centrum Warszawy. W tym tygodniu zainaugurowano sadzenie